Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. W sobotnie popołudnie w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa. Jako patrioci, a zakładam, że wszyscy Polacy to patrioci, jesteśmy zainteresowani silną pozycją Polski na arenie międzynarodowej, bo to ma realne przełożenie na gospodarkę, na wyścig w rywalizacji państw, na odbiór nas jako Polaków za granicą. Jak ta pozycja obecnie wygląda i jak jest przyjmowana Polska po wyborach parlamentarnych, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać z moimi gośćmi. W pierwszej części będę rozmawiał z panią Aleksandrą Rybińską, a w drugiej z panią dr Justyną Schulz, dyrektorem Instytutu Zachodniego. Pani Aleksandra Rybińska to dziennikarka i publicystka tygodnika w sieci, portalu W Polityce. Świetnie wykształcona, studia na Sorbonie, często bywa w mediach zachodnich jako taki nieformalny ambasador Polski. Musi tłumaczyć Niemcom i Francuzom, że w Polsce nie grozi faszyzm, a demokracja jest, jeśli jest zagrożona, to raczej w Niemczech i we Francji. W Niemczech świadczy o tym poprawność polityczna, a w mediach, a we Francji zamieszki na ulicach. Pani Aleksandro, czy trafnie opisuje pani rolę?
No tak, mniej więcej tak. Tak, rzeczywiście, trochę jeżdżę i trochę tłumaczę różne rzeczy. Nie wiem, czy z sukcesem, ale warto podjąć te starania.
Tak, tak, to trochę romantyczny Don Kiszot.
No nie, ja jestem raczej realistką, jeśli chodzi o politykę. Ja bym się do obozu realistów zapisywała i do romantyzmu mi stosunkowo daleko, więc nie. Ja staram się jednak tłumaczyć pewne rzeczy, prostować pewne rzeczy, tłumaczyć, dlatego że mi się wydaje, że po pierwsze jest spora niewiedza poza granicami naszego kraju, chociażby o uwarunkowaniach wewnętrznych polskiej polityki, to jest przede wszystkim duży problem. To jest zrozumiałe, trudno, żeby to, co my dzisiaj dyskutujemy w Polsce, żeby to było bliskie i znane naszym sąsiadom, więc próbuję po prostu pewne rzeczy.
Znaczy ja myślałem o Don Kiszoterii, no biorąc pod uwagę ten potężny walec ideologiczny, który przez Europę Zachodnią się przetoczył, tak. w tym sensie. Nie?
Chociaż on już nie jest taki jednostajny. Właśnie widzimy teraz w Europie, że nie tylko, no to w Polsce jest polaryzacja, ale jest także w innych krajach jest dyskusja także wewnętrzna o kształcie polityki, także o jej ideologicznym kierunku. Mowa jest zawsze o tych tak zwanych, bardzo nie lubię tego określenia, populistach, ale o tych nowych ugrupowaniach, które się pojawiły, nowych siłach politycznych, więc ja myślę, że ten walec już nie jest taki jednostajny.
No i całe szczęście, że Europa się pluralizuje, czyli jest jakaś forma obrony przed tym ujednoliceniem ideologicznym. Na łamach tygodnika w sieci, bodajże 14 października, ukazał się pani artykuł o polskiej polityce zagranicznej, świetny zresztą, bardzo przenikliwy. Jednym chyba z powodów, dla którego napisała pani ten tekst, jest rozprawienie się z mitem, jakoby Polska jest izolowana na arenie międzynarodowej.
Tak, to zgadza się. Polska nie jest izolowana na arenie międzynarodowej i jeśli był jakiś kraj, który był przez ostatnie lata, od 2015 roku izolowany, to były to na pewno Niemcy, co może się wydawać dziwne i zaskakujące, biorąc pod uwagę, że to jest najsilniejsze państwo Europy pod względem gospodarczym i politycznym, no ale kryzys jednak uchodźczy przełomu lat 2015-16, no postawił Niemcy w trudnej sytuacji, w opozycji do wielu europejskich partnerów, którzy tej polityki stosowanej przez Angelę Merkel, decyzji, które podejmowała dosyć jednostronnie, nie konsultując partnerów, no to postawiło Niemcy w pewnej izolacji, ponieważ prawie żaden kraj Unii Europejskiej nie podzielał tej linii.
Znaczy, w gruncie rzeczy tutaj mieliśmy do czynienia z innymi słowy, jakby z ciągłą grą, przynajmniej w Polsce, tą taką zasadą, że co powiedzą o nas na Zachodzie, tak? Czyli jakaś...
No wie pan, to jest pokłosie troszeczkę tych lat transformacji i jak to pan Bartoszewski określił niegdyś brzydkiej panny na wydaniu. To było Polakom wmawiane. Zresztą Polacy zapewne mieli pewien taki kompleks niższości wobec Zachodu, bo chcieliśmy dołączyć do tej europejskiej rodziny, chcieliśmy do niej wrócić i mieliśmy takie poczucie, że musimy się bardzo starać i ciągle nam mówiono, że nie dorastamy, zostawiano nas tak troszeczkę w przedpokoju. No i stąd się właśnie łatwo było grać na tych właśnie polskich kompleksach, ale ja myślę, że to się zmieniło zasadniczo.
Aha, to znaczy, kiedy piszą źle, to znaczy, że niekoniecznie jest źle, tylko...
Znaczy, ja myślę, że Polacy przestali się tym aż tak bardzo przejmować, co piszą w Washington Post, albo w New York Times, albo w jakimś Die Welt.
Tutaj oczywiście można przypomnieć, no, hołd berliński też, tak? Radosława Sikorskiego, tak, który mówi, że jest, no, zaniepokojony tą bezczynnością jakby Niemców, którzy nie chcą jakby wziąć na siebie roli, no, hegemona, tak?
No i nie wzięli. To jest fakt, że nie wzięli. To po pierwsze, to znaczy po prostu, jak spojrzymy na tę ostatnią dekadę w Unii Europejskiej, to widzimy, że był kryzys euro, kryzys finansowy i co za tym idzie, no, sytuacja dosyć dramatyczna i we Włoszech, i w Grecji. Uniknęliśmy z trudem Grexitu, czyli wyjścia Grecji ze wspólnej waluty, a ten kryzys w zasadzie pozostał nierozwiązany. Niemcy nie wzięli na siebie reformy poważnej strefy euro, do której zresztą pchała ich Francja, nie rozwiązali strukturalnych wad euro i strefy euro w związku z tym. I jeżeli na przykład nastąpiłyby kolejny zewnętrzny szok, jakaś światowa recesja, poważne uderzenie w euro, to mielibyśmy powtórkę z imprezy i znów mielibyśmy poważny kryzys. Więc to nie zostało rozwiązane. Niemcy nie wzięli na siebie tej roli. I tak samo było zresztą, no, z problemem migracji. No bo jakby tu powiedzieć, teraz widzimy po ofensywie Turcji w Syrii, że, no, Erdogan gra dalej tą kartą i, no, nadal mamy kryzys imigracyjny. On wprawdzie troszeczkę osłabł, ale, no, problem nie został rozwiązany. Niemcy także tego na siebie nie wzięli. Więc mówiąc o przywództwie, no to przywództwo wygląda inaczej.
Ale to kryzys migracyjny też spowodował pewne ożywienie, jak pani pisze, skostniałej struktury, jakim była Grupa Wyszehradzka.
Tak, no, Grupa Wyszehradzka w zasadzie była takim klubem, który służył do tego, aby wszystkie te kraje spełniły kryteria z Maastricht, aby weszły ostatecznie do Unii Europejskiej. I to była taka, takie stowarzyszenie w celu przygotowania tych państw do wejścia do Unii Europejskiej, dopasowania się do norm, warunków i tak dalej. No i jak już wszystkie te kraje weszły do Unii, no to, krótko mówiąc, Grupa Wyszehradzka straciła na znaczeniu. Ona przestała w zasadzie istnieć w przestrzeni politycznej Unii Europejskiej. No i dopiero tak naprawdę kryzys migracyjny ją przywrócił do świadomości i stała się ona narzędziem do tego, żeby sformułować interesy tych państw, i ten głos tych państw dzięki temu stał się słyszalny. Po raz pierwszy od, no, można powiedzieć, 15 lat co najmniej.
Czyli zamiast płynięcia w głównym nurcie, nastąpiła, jak pani pisze, próba wyjścia z kąta, ale pisze pani o próbie, co oznacza, że pełne wyjście z kąta jeszcze się nie dokonało, skoro mowa o próbie.
No, nie dokonało się, ponieważ to jest proces. Tak? To nie jest tak, że Polska za czasów rządów PO-PSL płynęła w głównym nurcie. Co to znaczy? No, to znaczy, że po prostu zrezygnowała z własnej, wyraźnej polityki zagranicznej, tylko podpięła się pod Niemcy w przekonaniu, i po to właśnie pan minister Sikorski wygłosił to przemówienie w Berlinie o strachu przed brakiem aktywności i działania Niemiec. No, bo nadzieja była taka, że, no, my się podepniemy pod Niemcy, to jest najsilniejszy kraj w Unii Europejskiej, i oni przy okazji załatwią różne nasze interesy, wezmą nas pod uwagę i coś nam z tego stołu także skapnie. To była ta linia, no i to się zmieniło wraz z dojściem do władzy Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast, no, trzeba też brać pod uwagę, że, no, to było dosyć dużym zaskoczeniem, po pierwsze, naszych partnerów. Była zmiana wektorów polityki zagranicznej i to nie jest tak, że wszyscy wtedy reagują entuzjastycznie, mówią: o, wspaniale, prawda, Polska ma jakieś interesy i chce je realizować, cieszymy się bardzo i pomożemy jej. No, to byłoby naiwne tak sądzić. To znaczy, Unia Europejska jest nadal przede wszystkim wspólnotą państw narodowych, państw, które każdy ma swoje interesy i próbuje realizować także za pomocą właśnie struktur Unii Europejskiej, ponieważ Niemcy i Francja, te duże państwa, te struktury stworzyły, to łatwiej im jest je wykorzystać. Niemcy są zresztą, te struktury unijne są wzorowane na modelu niemieckim. W związku z tym, krótko mówiąc, Niemcy dominują także dzięki temu, że oni właśnie dominują te struktury unijne. I to nie jest tak, że my wychodzimy nagle i mówimy, że o, chcemy tego, tamtego, i wszyscy mówią: wspaniale, prawda, czekaliśmy na to i proszę bardzo. Tylko, no, zdarzyliśmy się z pewnym oporem, z niechęcią naszych partnerów. Szczególnie dla Niemców to był to ogromny szok. I oni dosłownie byli w takim szoku, że przeczekali tą pierwszą kadencję Prawa i Sprawiedliwości, bo nie za bardzo wiedzieli, po pierwsze, jak do tego podejść, a po drugie, mieli nadzieję, że jednak to będzie tylko jedna kadencja i będą mieli to z głowy. No ale teraz widać w Berlinie już pewne ruchy w tym kierunku, żeby jednak te relacje jakoś budować, że przeczekanie może nie jest najlepszą strategią. No ale faktem jest, że to jest proces, tak? Tym bardziej, że ta zmiana wektorów polityki zagranicznej nastąpiła w dosyć trudnym momencie dla Unii Europejskiej. Był kryzys imigracyjny, rysowały się coraz głębsze podziały między państwami, powstały właśnie te nowe partie, te ruchy odśrodkowe, które właśnie uderzały w tą demokrację liberalną, w ten cały model. No i to była Unia Europejska dosyć mocno konfliktowana i w tym momencie rzeczywiście PiS doszedł do władzy. No i to mówiąc, było wiadomo, że to nie będzie łatwe.
Znaczy sama Unia Europejska, mówi pani, jest konfliktowana, ale mnie uderzyło coś innego w przypadku Brexitu. To straszliwe podzielenie narodów przez rozrywanie tkanki i takiej narodowej, przez budowę właśnie ponadnarodowej struktury. No właśnie, że na przykład część elit brytyjskich no jest skłonna powtórzyć referendum, no co jest jakby tutaj zamachem na demokrację. Że to...
No zgadza się, my mamy taką tendencję w Unii Europejskiej, znaczy to już wcześniej było, tak, do głosowania tak długo, aż będzie taki wynik, jaki sobie życzymy. Tak było w przypadku Irlandii, Traktatu Lizbońskiego, było głosowane 2 razy w referendum, aż wyszło to, co trzeba. Więc to są rzeczy, które no nie są nowe niestety i to jest taka właśnie tendencja do no, wymuszania pewnych rozwiązań. No w przypadku Brexitu wątpię, żeby to się powiodło. Raczej drugiego referendum nie będzie. Zapewne z tego powodu, że także ci, którzy są zwolennikami wśród elit politycznych pozostania Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, mają świadomość, że zaufanie obywateli do tych elit jest już bardzo niska na Wyspach Brytyjskich. To nic dziwnego po ponad trzech latach brexitowego horroru. I powtarzając to referendum, no można naprawdę je jeszcze obniżyć i rzeczywiście doprowadzić do bardzo no, poważnej sytuacji, gdzie w zasadzie no, te podziały się pogłębią. No bo bez względu na to, jaki będzie wynik tego referendum, mamy podział mniej więcej porówno pół na pół, to i tak znowu tamci będą niezadowoleni. Czyli nie ma tutaj dobrego rozwiązania, drugie referendum im nie jest.
Znaczy ja jestem historykiem i te podziały no trochę mnie przerażają w obrębie właśnie jednych narodów, że część elit właśnie upatruje już jakby rację stanu w jakichś strukturach ponadnarodowych, a część jednak trwa twardo przy no, habitusach narodowych, no i to generuje konflikty, które są chyba niepotrzebne, nie? A jakby nieuniknione, jakby dramat grecki wręcz.
No dramat grecki, natomiast nie zapominajmy, że tłem tego wszystkiego jest głębszy problem, głębszy kryzys, a to jest kryzys demokracji liberalnej. I ona jest w tej chwili kontestowana, wszędzie zresztą na świecie zachodnim, dlatego, no, że ona przez kryzys finansowy uwidoczniła swoje wady. To po pierwsze. Po drugie oczywiście, no mamy poważny kryzys modelu, którym jest Unia Europejska. Przecież Unia Europejska przez lata była modelem sukcesu. Tylko, że najpierw był kryzys finansowy, który spowodował, że ludzie przestali wierzyć w to, że ich dzieciom będzie się żyło lepiej. Europejczycy przestali w to wierzyć. Czyli stracili wiarę w dobrobyt. Unia Europejska była gwarantem dobrobytu, rosnącego stale dobrobytu. To się skończyło. I to jest dosyć poważna zmiana. Drugą rzeczą był kryzys migracyjny, który po prostu odebrał ludziom wiarę w bezpieczeństwo. Unia Europejska była także strefa, gdzie było się bezpiecznym. A zamachy terrorystyczne, które nastąpiły po tej fali migracyjnej, odebrali także ludziom poczucie bezpieczeństwa. Czyli Unia Europejska straciła swój status modelu sukcesu i stała się czymś, co ludziom się już nie podoba. I to jest przede wszystkim, to jest głęboki kryzys Unii. I ten kryzys trzeba rozwiązać.
Wracając do polskiej polityki zagranicznej, mianowicie, że pisze pani, że Polska dobrze odnalazła się w sytuacji pogorszenia stosunków między USA a Niemcami i Francją. I to jest dobra rzecz, ale też do tej beczki miodu trochę dziegciu. Pisze pani też, że polska polityka zagraniczna, jeśli chodzi o wschód, no nie jest najlepsza.
No nie jest najlepsza. Znaczy ja powiedziałabym nawet, że ona jest żadna.
Właśnie, że brak jej, że brak...
No brak tej polityki przede wszystkim. Ja myślę, że to tym względem te ostatnie lata zostały trochę zmarnowane. Oczywiście nie zawsze tylko z winy strony polskiej. No, działania na przykład rządu ukraińskiego przez ostatnie lata były takie, żeby właśnie się nie porozumieć. Ukraińczycy woleli jako partnera Niemców niż Polskę. I mieliśmy też pewne posunięcia w polityce historycznej po stronie ukraińskiej, spowodowały, że porozumienie po prostu nie było możliwe. Ale na przykład jeśli chodzi o Białoruś, która jest jednak dosyć ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, tak? Czyli Białoruś jak najbardziej neutralna, jak najbardziej no, taki Łukaszenko, który lawiruje, który troszeczkę sobie zachowuje tą swobodę od Moskwy, jest dla nas bardziej korzystna niż na przykład Białoruś, gdzie byłby namiestnik Moskwy. Tak? Czyli Białoruś jest ważna z punktu widzenia strategicznego dla Polski. No i tutaj reset się nie udał. Został podjęty tak, no powiedziałabym półgębkiem, z niezbyt dużym zaangażowaniem, no i nic z tego nie wyszło. Ostatecznie relacje z Białorusią są żadne, a jest to jednak kluczowy odcinek, tym bardziej, że teraz no, są obawy, że Rosja będzie jednak próbowała Białoruś jeszcze bliżej do
tak,
siebie
przyjąć. Tak, znaczy oczywiście wchłonięcie Białorusi przez Rosję, no to jest rzeczywiście przesunięcie się Rosji, no granicą właśnie, graniczyłaby z Polską, co przy jakby małej świadomości narodowej Białorusinów, no jest procesem niebezpiecznym. Bardzo pani dziękuję za tę wypowiedź. Mówiliśmy o Polsce, która wybija się na podmiotowość, a jeśli mowa o podmiotowości, to oczywiście Chopin i Etiuda Rewolucyjna. W drugiej części programu Kierunek Europa gościem w studio jest pani dr Justyna Schulz, dyrektor Instytutu Zachodniego, znawczyni Niemiec, ale też polityki europejskiej. Wraca pani właśnie z konferencji poświęconej współpracy biznesu polsko-niemieckiego. Stosunki dobre, a nawet bardzo dobre.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, właśnie wracam z konferencji zorganizowanej przez Izbę Handlową z Lipska, jak również przez polskie przedstawicielstwa, głównie małych i średnich przedsiębiorstw, na temat pogłębiania współpracy między firmami polskimi i niemieckimi. Ale co ciekawe, ta konferencja była punkt ciężkości leżał może inaczej niż to byłoby jeszcze 10 lat temu, ponieważ tutaj to przedstawiciele regionu z Lipska zgłaszali się z ofertą do polskich firm, żeby one tam inwestowały i zdobywały rynek niemiecki.
No fantastycznie, a no ciągle pokutuje taki mit, że Polska jest izolowana na arenie międzynarodowej i że doprowadził do tej izolacji no właśnie polityka PiS-u. Nie? Tutaj to hasło polexit, które się pojawiało, to oczywiście są wytwarzane takie medialne mity, które nie mają w żaden sposób uzasadnienia w rzeczywistości, tak?
No tak, jeśli chodzi na przykład tutaj
bezpośrednio... Problem izolacji Polski.
Problem izolacji. No jeśli chodzi o sferę ekonomiczną, od której zaczęliśmy, no to oczywiście tej izolacji no, zupełnie nie widać. No, jeśli porównamy obroty handlowe na przykład Polski z Niemcami, to one ciągle rosną i też jakość tych kontaktów się zmienia. Bardzo dużo polskich firm inwestuje w Niemczech i wręcz właśnie tak jak to spotkanie pokazuje, przedstawicielstwa regionów niemieckich urządzają specjalne spotkania, żeby werbować polskie firmy i zapraszać je na rynek niemiecki. No z drugiej strony Niemcy, wiemy doskonale, też bardzo chętnie inwestują w Polsce i w ogóle w całym regionie państw wyszehradzkich, czy w ogóle w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli myślę, że pan odnosi to, jeśli chodzi o tą izolację, tą tezę o izolacji, może bardziej do sfery politycznej, bo to ona się w tej sferze głównie pojawia, no to też uważam, że trudno znaleźć fakty, które by potwierdziły taką tezę o izolacji.
Po marksistowsku myśląc, baza przede wszystkim, tak? Stąd ekonomia powinna nas optymizmem napawać, tak? To ta dobra współpraca ekonomiczna.
Ja tak do końca bym nie... Znaczy, tu możemy na przykład pokazać, że jednak Marx nie do końca miał rację, bo z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Instytutu Analitycznego, który stara się oferować jakieś pogłębione ekspertyzy, to jednak dla nas jest zadziwiający fakt, że mimo, że obroty handlowe między Niemcami a Polską są dwa razy takie, jak na przykład między Niemcami a Rosją, to jednak Niemcy ryzykują dobrymi stosunkami z Polską właśnie poprzez realizację takich bardzo kontrowersyjnych projektów, jakim jest Nord Stream 2, mimo że są również analizy, które pokazują, że z ekonomicznego punktu widzenia ten projekt nie do końca jest racjonalny.
Znaczy to mitem jest, że skala potencjalnych interesów niemiecko-rosyjskich jest, powiedziałem, gigantyczna. Poza tym tutaj też może wchodzić ta taka tradycyjna skłonność do współpracy, która sięga głęboko korzeniami, nie wiem, XVII-XVIII wieku. Przypomnę, Katarzyna II, cesarzowa Rosji. Że jest pewna taka jakaś ciągłość, powiedziałbym.
Znaczy, my rzeczywiście już nie mogąc uzasadnić tego racjonalnie, odwołujemy się do tego typu argumentacji, że może jest jakaś taka ciągłość kulturowa i może rzeczywiście ciągle istnieje taki mit, powiedzmy, potencjału Rosji i to jest fascynujące, że no właśnie te zasoby naturalne, ta przestrzeń i tak dalej, no ale widzimy do tej pory, że to jest niewykorzystane i że jest to na razie, pozostaje to kwestią mitu i że inwestycje tam czynione są bardzo ryzykowne, również pod względem politycznym. Także rzeczywiście można wytłumaczyć to tym takim zachłyśnięciem się potencjałem Rosji, natomiast realnie na razie to się nie przekłada na konkretne zyski czy jakieś konkretne...
To interesujące. Oczywiście, kiedy mowa o tym niebezpieczeństwie, no to mówimy o państwie, które jest państwem półmafijnym, tak, bo mafii. Mowa o Rosji oczywiście, tak, że jest to ryzyko. W tym sensie mamy do czynienia z ryzykiem inwestowania wielkich pieniędzy, tak, przez niemiecki biznes, tak?
Tak, no na pewno ryzyko inwestowania w Rosji jest bardzo duże, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które dominują w strukturze ekonomii niemieckiej. Oczywiście te duże firmy, nie wiem, które nam przychodzą do głowy, no Siemens czy Volkswagen i tak dalej, one mogą się w inny sposób zabezpieczyć przed tym ryzykiem. Natomiast dla małych i średnich średnich przedsiębiorstw, to jest bardzo, bardzo trudny rynek i bardzo niebezpieczny.
No, czyżby Nord Stream miał też charakter polityczny, w tym sensie, że jeżeli rzeczywiście rachunek ekonomiczny mówi, że nie jest to jakaś tam opłacalna inwestycja dla Niemców, to w takim razie po co to kontynuują, tak?
No, dla nas jest to też trudne do wytłumaczenia, dlatego że jeżeli uznamy fakt, że Niemcy zobowiązały się do redukcji dwutlenku węgla do 2030 roku, a jednak opalanie gazu też produkuje ten dwutlenek węgla i jeżeli się uważa, że taka inwestycja opłaca się, no spłaca się w ciągu 40 do 50 lat, no to ta inwestycja Nord Stream 2 nie kalkuluje się. O ile rzeczywiście te założenia programów klimatycznych, że zredukujemy dwutlenek węgla, są traktowane poważnie.
Tutaj czuję się, że pisała pani doktorat z ekonomii.
Tak, tak, ale z innej dziedziny, z dziedziny monetarnej. Także tematyka euro jest mi bliższa niż tematyka surowców.
Prasa niemiecka jak przyjęła wyniki wyborów w Polsce? Ciągle Polsce grozi faszyzm? Czy trzeba jednak jakoś próbować zaakceptować tę ponowną jakby kadencję władzy, która jest taka, powiedziałem, atlantycka, a nie europejska? W cudzysłów oczywiście,
My analizowaliśmy artykuły, które się pojawiły właśnie po wyborach. Może można powiedzieć tak, że rzeczywiście te artykuły próbowały, myślę tutaj o prasie niemieckiej, wytłumaczyć racjonalność tych wyborów swoim czytelnikom, odnosząc się głównie właśnie do programu gospodarczego, do sukcesów gospodarczych koalicji i do programu socjalnego. Natomiast nadal konsekwentnie pojawiają się takie zlepki czy przymiotniki właśnie odnoszące się do, że to jest prawicowo-konserwatywny czy narodowo.
Klerykalny, tak.
Tak, one nadal się pojawiają i one oczywiście wywołują pewne skojarzenia u czytelników. Także z jednej strony te relacje są bardziej takie rzeczowe. To rzeczywiście zauważyliśmy pewną zmianę w stosunku do tego, co było przed 4 laty. Natomiast jeśli chodzi o ten opis, taki już te przymiotniki, które są dodawane do opisu partii PiS czy koalicji, to nadal pozostały te same.
Znaczy można tutaj odbić piłeczkę, mówiąc, że w Polsce demokracja nie jest zagrożona, raczej zagrożona w Niemczech, zwłaszcza kiedy patrzy się na media, które są jakby całkowicie we władzy tak zwanej poprawności politycznej. Tak?
No tak, to jest, zresztą ja bym powiedziała...
Dogmaty liberalne, jako powiedziałbym, dogmaty parareligijne wręcz, tak?
Znaczy, w Niemczech rzeczywiście jest teraz bardzo taka napięta sytuacja, jeśli chodzi właśnie o taką wolność wypowiedzi w sferze publicznej, dlatego że to się nie odnosi tylko do mediów prasowych, czy do telewizji, radia, gdzie rzeczywiście już nawet sami przedstawiciele tych mediów przyznają, że one, ich informacje skierowane są właśnie do bardziej takiej lewicowo-liberalnej części społeczeństwa, które jednak stanowi, powiedzmy, 20 do 25%. I to zresztą są nie tylko jakieś odczucia, ale również badania przeprowadzone, które rzeczywiście pokazały, że w odróżnieniu na przykład od BBC i angielskich mediów, to media niemieckie są właśnie ich przesłanie i to, w jaki sposób one argumentują, odnosi się głównie właśnie do tej no dosyć wąskiej grupy takiej, powiedzmy, liberalno-lewicowej. Ale w Niemczech teraz jest też bardzo duża debata, ponieważ na uniwersytetach mamy taką dużą aktywność właśnie młodzieży lewicowej, która konkretnie przeszkadza, czy nie dopuszcza do wykładów profesorów, którzy uznani są za prawicowych. I to już było wcześniej, to był profesor Baberowski, profesor Münkle, ale teraz odnosi się to również do profesora Lucke, który jest jednym z założycieli partii AfD, no później był w Parlamencie Europejskim, później wystąpił z tej pary i teraz powrócił na uniwersytet i jego wykłady są regularnie bojkotowane, znaczy próbuje się je bojkotować.
Studenci bojkotują profesora, wykłady profesora, dlatego że nie mieszczą się one w zasadach poprawności politycznej. Podobna sytuacja zresztą też miała miejsce swego czasu w Poznaniu tutaj, gdzie bojkotowano rzeczywiście między innymi profesora Zawadzkiego, który jest członkiem AKO i nie wiedzieć, dlaczego stał się on przedmiotem do takiej nawet, powiedziałem, napaści czy agresji ze strony studentów, tak? Ponieważ mówił nie to, co chcieli słyszeć. No to koniec szkolnictwa, pani doktor.
No tak, no więc właśnie to jest coś, co rzeczywiście na terenie uniwersytetu nie powinno mieć miejsca. Ale też jeszcze był drugi przypadek, że były minister spraw wewnętrznych, de Maizière, miał mieć wykład w Getyndze i też właśnie taka bardzo aktywna, lewicująca młodzież nie dopuściła do tego wykładu. Musiał zostać odwołany.
Tak, rzeczywiście, bardzo ideowa młodzież, tak, tutaj biorę to w cudzysłów. Myślę, że też Niemcom może się nie podobać, że Polska świetnie odnalazła się w sytuacji pogorszenia stosunków między USA a Niemcami właśnie. I to jest jakby też warunek odbudowania podmiotowości polskiej polityki, tak, ten kierunek atlantycki jednak, tak? Znaczy,
ja myślę, że rzeczywiście nastąpiło duże przesunięcie, kiedy w okresie rządów prezydenta Obamy, to Niemcy były głównym partnerem dla USA, tutaj jeśli chodzi o kwestie europejskie, natomiast za czasów prezydenta Trumpa to się zupełnie zmieniło, także Niemcy nie mają już takiej uprzywilejowanej pozycji, a rzeczywiście można mieć wrażenie, że prezydent Trump w jakiś sposób faworyzuje Polskę. I no, w Niemczech jest to obserwowane i ja myślę, że na razie, że argumentacja jest taka, że to jest raczej zmiana powierzchowna, że wraz z odejściem prezydenta Trumpa wszystko powróci do normy, to znaczy do tych dawnych pogłębionych stosunków, ponieważ ten świat urzędniczy czy na tych niższych warstwie jest jednak pozytywnie nastawiony do współpracy amerykańsko-niemieckiej.
Miejmy nadzieję, że ta polityka atlantycka spowoduje jakby wzmocnienie no chociażby Grupy Wyszehradzkiej, tak? Bo jak się wydaje, rząd PiSu tak rozruszał tą skostniałą strukturę, tak?
Znaczy ja uważam, że rzeczywiście to zresztą też dostrzegają analitycy niemieccy, którzy koncentrują się na kwestiach polskich czy Grupy Wyszehradzkiej, że nastąpiło takie wzmocnienie tej grupy, nie tylko poprzez to, że no właśnie, że ona tak solidarnie występowała w kwestiach migracji, ale również przez taką aktywną politykę Polski i próbę stworzenia alternatywy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, jak i takie bezpieczeństwo militarne. To znaczy, że Polsce udało się, powiedzmy tak realnie, dokonać tego rozszerzenia NATO na wschód.
To znaczy, ale może to być odczytywane jako pewien rodzaj zastopowania tej naturalnej skłonności, mówimy tutaj o pewnych stałych wektorach polityki, do budowy Mitteleuropy przez Niemców. Nie? Znaczy, czy to za daleko posunięta teza?
Ja uważam, że Niemcy, że w Niemczech jest takie przekonanie, że oni mają tu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej swoje interesy, że to jest bardzo ważny region, że bez tego zaplecza, no jednak ich pozycja również ekonomiczna w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej wygląda zupełnie inaczej i że częścią tego sukcesu Niemiec i to, że są tą takim motorem ekonomicznym, no zawdzięczają również tej ścisłej współpracy tutaj z tym, z regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Także myślę, że Niemcy zawsze będą próbowały być tutaj obecne i współkształtować ten region.
Na zakończenie takie pytanie, że polityka Niemców świadczy o czym? Mianowicie, że państwo narodowe to żaden przeżytek.
No tak, ja też choć uważam, właśnie, nie tylko tak. Niemców, również i Francuzów, że jednak tą płaszczyzną takiego działania jest jednak to państwo narodowe. Jeżeli nie ma się sprawnego państwa narodowego, no to jednak na płaszczyźnie Unii Europejskiej trudno działać.
Tak, ale jednocześnie jest lansowana teza o kosmopolitycznej przyszłości jakby świata bez narodu. I to wychodzi też jakby również z Niemiec, tak? Od niemieckiej lewicy, od niemieckich intelektualistów.
No tak, ma pan rację, że tu jest pewna sprzeczność, prawda? Jest sprzeczność między jakąś takimi normatywnymi postulatami, a realnym działaniem i realną polityką. Rzeczywiście państwo niemieckie jest bardzo sprawne, bardzo dobrze funkcjonuje w tych strukturach unijnych i jest w stanie realizować interesy niemieckie. Europejskie, no i z takim państwem później ci intelektualiści właśnie mogą tworzyć pewne takie iluzje, że to jest uniwersalne, że to jest kosmopolityczne i tak dalej.
Rywalizacja państw narodowych to nie jest żaden mit, to jest polityczna rzeczywistość. Bardzo pani doktor dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję państwu.
Dziękuję bardzo.
Kierunek Europa.